Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jaki tytuł i ubiór będzie nosił Benedykt XVI po rezygnacji ze stolicy Piotrowej? Odpowiemy na to pytanie w pierwszej części magazynu, wskazując zarazem ogólny przebieg wydarzeń kończących aktualny pontyfikat. Następnie zapraszamy na kolejną część rozmów o wierze. Gościem Krzysztofa Chudzika będzie ojciec Jacek Sali, dominikanin, kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej UKSW, kaznodzieja, rekolekcjonista. Opowie on m.in. o źródłach wiarygodności chrześcijaństwa, postawie świadka wiary, niewystarczalności uczciwego życia oraz praktycznym wymiarze teologii. Na wtorkowy magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
Jego świątobliwość Benedykt XVI, papież emeryt. Taki tytuł będzie przysługiwał Ojcu Świętemu po ustąpieniu z urzędu. Benedykt XVI zachowa też białą sutannę. Nie będzie już jednak nosił pierścienia rybaka, lecz inny pierścień biskupi. Poinformował o tym watykański rzecznik, który przedstawił dziennikarzom wydarzenia najbliższych dni. Ksiądz Federico Lombardi zaznaczył, że papieżowi zależy, aby koniec pontyfikatu oraz okres sede vacante były przeżywane w atmosferze modlitwy, stąd nadzwyczajny apel kardynała sekretarza stanu do zakonów kontemplacyjnych.
Na jutrzejszą, ostatnią audiencję ogólną rozdano 50 tysięcy biletów. Papież przejedzie między sektorami samochodem panoramicznym. Nie będzie natomiast osobistych pozdrowień na zakończenie audiencji. Zbyt dużo było bowiem chętnych, zdradził ksiądz Lombardi. Natomiast po audiencji papież spotka się w sali klementyńskiej z oficjalnymi delegacjami państw, które przybyły do Watykanu. Będą m.in. prezydent Słowacji i premier Bawarii.
W czwartek o godzinie 11 Benedykt XVI spotka się z kardynałami. O godzinie 16.55 na dziedzińcu świętego Damazego pożegna go kierownictwo sekretariatu stanu. Przy helikopterze, który odwiezie papieża do Castel Gandolfo, przewidziano pożegnanie z dziekanem kolegium kardynalskiego, kardynałem Angelo Sodano.
Ostatnie publiczne wystąpienie Benedykta XVI to pozdrowienie mieszkańców Castel Gandolfo z balkonu letniej rezydencji. Widzialnym znakiem zakończenia pontyfikatu będzie wycofanie warty honorowej Gwardii Szwajcarskiej spod Pałacu Apostolskiego.
Dziekan Kolegium Kardynalskiego poinformował natomiast, że list zwołujący Kongregację Generalną Kardynałów wystosuje dopiero 1 marca. Biorąc pod uwagę, że jest to piątek, pierwszym najbardziej prawdopodobnym terminem obrad kardynałów jest poniedziałek, 4 marca, powiedział ksiądz Lombardi. Kongregacje będą zasiadać w nowej auli synodalnej nad aulą Pawła VI. Choć obrady będą tajne, sekretarz Kolegium Kardynalskiego będzie informował o podjętych decyzjach i poruszanych tematach. Purpuraci biorący udział w kongregacjach nie będą mieszkać w domu świętej Marty. Zostaną tam wpuszczeni najprawdopodobniej dopiero w przededniu konklawy.
Ksiądz Lombardi ujawnił również, że w papieskich apartamentach trwają intensywne przygotowania do przeprowadzki. Trzeba m.in. oddzielić dokumenty i zapiski prywatne od tych, które mają charakter oficjalny. W Watykanie Benedykt XVI zostawi też słynne czerwone buty. Watykański rzecznik dowiedział się nawet, że papież z wielką ochotą zamieni je na wygodne buty brązowe, które otrzymał od meksykańskich szewców w czasie swej wizyty w León. Rozmawiamy o wierze. Prowadzi Krzysztof Chudzik.
O sprawy wiary będę dziś pytał ojca Jacka Salija, dominikanina, profesora teologii w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale także aktywnego duszpasterza, publicysta. Proszę ojca, już kilkanaście lat temu używał ojciec takiego obrazowego zwrotu o majsterkowaniu przy Bożych przykazaniach.
Dar Jezusa Chrystusa jest związany z czymś, co w cudzysłowie można nazwać skandalem. Krótko mówiąc, co Bóg zrobił, żeby ten w cudzysłowie skandal ludzkiej partykularności Zbawiciela, żeby on został usunięty, żeby dzieło Jezusa Chrystusa było rzeczywiście dziełem uniwersalnym. To Duch Święty czuwa nad tym, ażeby nauka Ewangelii nie uległa wypaczeniu ani przeinaczeniu. tak mijają pokolenia, ale mało w tym samym czasie istnieją na ziemi wierzący w Chrystusa i należący do tego samego Kościoła ludzie różnych mentalności, różnych kultur. I Pan Jezus obiecał nam, że sam Duch Święty będzie czuwał nad tym, żeby Jego prawda nie zaginęła, nie uległa istotnemu wypaczeniu. Bo Pan pytał o majsterkowanie przy prawdach wiary czy w przykazaniach, ale to oczywiście jest jeden temat, bo w końcu Pan Jezus uczył nie tylko o tym, że Jego Ojciec przedwieczny chce nas przysposobić na swoje dzieci, ale dawał nam także wykładnie dekalogu, bardzo wiele różnych nauk moralnych nam zostawił. To oczywiście ja bym tego tak sztucznie nie rozdzielał prawd wiary od Bożych przykazań. I sam Duch Święty czuwa nad tym, ażeby Kościół jako Kościół zachował wierność. Od tej strony zresztą my się mało nad tym zastanawiamy, ale dar nieomylności w nauczaniu wiary wówczas, kiedy występuje jako nauczyciel całego Kościoła dany Piotrowi i jego następcom, to jest dar, którego celem jest pomoc nam wszystkim wierzącym, żeby nasza wiara była nieomylna. To Piotr ma ten przywilej pasterski, a my mamy obowiązek wiary, wyznawania i świadczenia o wierze nieomylnie. Rodzice mogli nie mieć żadnych kursów teologicznych i przeważnie nie mają ich, ale kiedy przekazują wiarę swoim dzieciom, to oni mają ścisły obowiązek przekazywania wiary prawdziwej, wiary nieomylnej. Tutaj nie można sobie pozwolić na taką radosną twórczość czy radosne domysły. Sam Duch Święty czuwa nad wiarą każdego z nas, także w tym sensie, żeby wiara każdego z nas była naprawdę moją wiarą. Tak, w Kościele, w zjednoczeniu wierzących w Chrystusa, ale zarazem moją wiarą, żeby ona rosła, dojrzewała, żeby moje rozumienie prawdy Bożej coraz bardziej się pogłębiało, właśnie żeby nie schodziło na boki, żeby się nie przemieniało w jakieś jałowe intelektualizowania czy w jakieś gnostyckie pomysły, w jakieś gry gnostyckie, tylko żeby to było rzeczywiście moje ukierunkowanie ku prawdzie Bożej, która wyzwala.
W tym takim dosyć powszechnym powątpiewaniu we wszystko, co mogłoby być podstawą, fundamentem wiary i życia moralnego, ludzie często powtarzają, a przecież wystarczy być dobrym człowiekiem. W domyśle chyba wystarczy jakaś taka podstawowa intuicja moralna i zdanie się na zgodę z własnym sumieniem, która to formuła bywa bardzo zdradliwa.
To jest potężna różnica między człowiekiem, który chce być uczciwym i to naprawdę chce być uczciwym, a człowiekiem, który też chce być uczciwym, ale w świetle Słowa Bożego. Ale wie o tym, że on wszystkich rozumów nie pozjadał. Wie o tym, że on jest grzeszny. Tu mi się przypomina taka bardzo piękna anegdota, mianowicie kiedyś przychodzi ktoś do księdza i powiada, że nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale kiedy słucham twoich kazań, to jakoś tak mi serce się rozpala, tak by się chciało iść tymi drogami, o których ty nauczasz, ale jak zostaję sam, to jakoś to wszystko odpływa, to jakoś to wszystko się zmienia.
Traci na intensywności, traci blask.
Tak, a ten kaznodzieja, ponieważ był człowiekiem mądrym, to mówi tak, bo widzisz, jeżeli idziesz przez ciemny las z kimś, kto ma lampę, to jego lampa świeci i jemu, i tobie. Ale kiedy przyjdzie wam się rozejść i ty zostajesz sam w swojej ciemności bez lampy, to oczywiście, że będziesz błądził. I mówi, chodzi o to, żeby nie tylko słuchać Słowa Bożego, choćby bardzo autentycznego, ale chodzi o to, żeby pozwolić temu Słowu Bożemu zaświecić w twoim sercu. Prawda? Natomiast taka gadka, takie mówienie, że wystarczy, że człowiek jest uczciwy, to jest kompletne nieliczenie się z tym, że istnieje coś takiego jak światło Słowa Bożego, że to Pan Jezus nie powiedział na darmo tych słów, że ja jestem światłością świata, jeżeli ktoś chodzi we mnie, nie zazna ciemności. Tylko naprawdę jest coś takiego, że poza Panem Jezusem, nawet jeżeli ja jestem uczciwy i chcę być uczciwy, to niestety bardzo dużo ciemności. Kiedyś sam Pan Jezus powiedział tak: jeżeli światłość, które jest w tobie, jest ciemnością, ojej, jak wielka to ciemność. I tak jest naprawdę. Znaczy, krótko mówiąc, my częstokroć nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile nieprawdy, takiej nieuświadamianej, ale nieprawdy zawiera się w tych słowach. A najważniejsze, żeby człowiek był uczciwy, reszta to nieważne.
Żeby dziś powiedzieć: Panie, tylko Ty masz słowa życia wiecznego, jakie trzeba mieć taką postawę minimum świadectwa wiary w domu, w życiu publicznym?
Oczywiście, że czymś ogromnie ważnym jest mieć to szczęście, tę szansę, że się wychowuję, czy wychowałem w rodzinie głęboko wierzącej, że miałem świadectwo wiary od moich rodziców, od moich ciotek, wujków, od mojego rodzeństwa, ale Pan Bóg potrafi też bardzo prosto prowadzić do siebie ludzi, którzy tego świadectwa nie mieli.
Ale intencja mojego pytania była taka, proszę Ojca, jak taki właśnie na zwyczajny katolik, dzisiaj zwyczajny, powiedzmy w cudzysłowie, jakie powinien dawać minimum świadectwa wiary wobec swoich dzieci, wobec swoich współpracowników?
To jest tak, że czasem się mówi, że jest pewne minimum, które powinno się dawać, ale w gruncie rzeczy to jest złe pytanie. To znaczy, chodzi o to, że dawać świadectwo wiary takie, na jakie mnie stać, czy może powiedzieć inaczej i chyba słuszniej, takie, jakiego Pan Bóg się po mnie spodziewa. Bo kiedyś miałem taki przypadek, matka jakiegoś chłopaka 9-letniego mi mówi, że tak się zwierzył matce synek, że marzy, żeby być wreszcie dorosłym. Ona, no to normalne, u każdego chłopaka jest normalne, dziewczyny zresztą pewnie też, że marzy, żeby być dorosłym. I kiedy zaczyna dopytywać, to okazuje się, że bo kiedy już będzie dorosły, to nie będzie musiał chodzić do kościoła. I no, jaką straszną odpowiedzialność wobec Pana Boga za swoje własne dziecko bierze ten ojciec nieszczęsny, który daje swojemu rodzonemu dziecku takie antyświadectwo, że w gruncie rzeczy modlitwa, szukanie Pana Boga to jest coś nie tylko, że nieważnego, ale to jest coś no, nie do końca poważnego, no, a w każdym razie no, prawdziwy mężczyzna to w gruncie rzeczy nie powinien się przejmować swoimi obowiązkami religijnymi. No to jest antyświadectwo. Pan pyta minimum świadectwa wiary. No nie zapominajmy o tym, że świadectwo dajemy każdy z nas poszczególnie i dajemy jako wspólnoty. I to nie jest tak, że wtedy dajemy świadectwo, kiedy sobie postanawiamy dawać świadectwo. W czasach komunistycznych pamiętam, jaką rewelacją dla mnie była instrukcja następująca, że jeżeli ktoś szydzi z twojej wiary, jeżeli ktoś nieustannie pluje na Kościół, to zawsze możesz powiedzieć: słuchaj, kochany, ja jestem katolikiem, strasznie cię proszę, znaczy twoje mówienie sprawia mi dużą przykrość. Strasznie cię proszę, może zaniechaj takiego mówienia na temat mojej wiary, na temat mojego kościoła. I bo pan pyta o świadectwo minimum, to już jest rzeczywiście jakie świadectwo minimum. Natomiast rzecz jasna, dobrze jest też wtedy no, zastanawiać się, czy nie będę w stanie w jakiejś następnej sytuacji analogicznej dać świadectwo głębsze, dać więcej tego świadectwa.
Proszę, chciałbym odwołać się też do profesorskiego doświadczenia ojca. Gdybyśmy mieli taką okazję, że w tych rozmowach o wierze dzisiaj zasiedliby z nami przy stole święty Augustyn i Tomasz z Akwinu, dzisiaj w Polsce, co by nam poradzili?
Rzecz jasna, nie mam pojęcia i w ogóle to są takie konstrukcje, w których nie lubię uczestniczyć, natomiast wiem, przynajmniej w tej chwili sobie przypominam o różnych ważnych rzeczach na temat wiary, jakie mówili czy to Augustyn, czy święty Tomasz. Jeśli idzie o świętego Augustyna, to czymś zupełnie niesłychanie takim mocnym jest pokazanie, i on to w gruncie rzeczy nie teoretycznie, on to tylko przez świadectwo tego, jaka była jego własna droga do wiary, pokazał gruntownej różnicy między wiarą a tylko katolickim światopoglądem. Augustyn, jeszcze przed swoim chrztem rzecz jasna, w pewnym momencie doszedł do takiego bardzo jasnego przekonania, że prawda jest w Kościele katolickim, ta prawda Boża, prawda dla naszego zbawienia, i on ma co do tego stuprocentową pewność. I jednocześnie Augustyn wiedział, że wciąż jeszcze jest człowiekiem niewierzącym. On opisuje ten moment przełomu, kiedy serce jego zwróciło się w wierze ku Panu Bogu. To jest ta słynna scena, bierz i czytaj, kiedy otworzył list apostoła Pawła do Rzymian i natrafił na te słowa, nawet nie od początku zdania, tylko od środka zdania. Nie w uczech i w szeteczeństwie, nie w rozpuście i pijaństwie, ale Pana naszego Jezusa Chrystusa noście w sercach waszych. I Augustyn wtedy sercem się zwrócił do Boga. Boże, tak, jestem grzeszny, sam z siebie nie potrafię być posłuszny Twoim przykazaniom, ale przecież Ty mnie będziesz umacniał. Boże, dzięki Twojemu światłu, dzięki mocy Twojej łaski na pewno do życia wiecznego dojdę. No, jeżeli idzie o świętego Tomasza, to Tomasz bardzo wyraźnie pokazał różnicę między wiarą i aktami wiary. W języku łacińskim wiarę określa się wyrazem fides, akty wiary wyrazem credere. Wiara to jest zalążek życia wiecznego w człowieku, sprawiający, że jesteśmy zdolni zawierzyć siebie temu, co jest empirycznie nieweryfikowalne. To brzmi tak bardzo minimalistycznie, ale ja zwrócę uwagę na to, że ludzie, którzy poważnie przystępują do ślubu, też nigdy nie mają szans, żeby otrzymać kartę gwarancyjną na to, że ich małżeństwo będzie udane. To mimo, że nowożeńcy noszą sobie blisko, wspólnie swoje plany ustalają.
Całym sobą sobie zawierzają.
Dokładnie. I to jest zawierzenie całego siebie tej drugiej stronie. Tam też jest to zawierzenie czemuś, co jest empirycznie nieweryfikowalne. Znaczy w tym momencie zawierzenia, potem w miarę jak w tej postawie zawierzenia idziemy wspólnie przez życie, to oczywiście weryfikacja przychodzi, no, dziesięciokrotnie czy nawet stokrotnie wspanialsza niżśmy się spodziewali. To znaczy, ja mówię teraz o takich bardzo udanych małżeństwach, które przecież też mają miejsce. I Tomasz to bardzo pokazał, tę różnicę między wiarą jako zalążkiem życia wiecznego w człowieku. I na tej zasadzie można zobaczyć, że Bóg autentycznie wiarą obdarza już nieużywające jeszcze rozumu niemowlę. Ono jeszcze nie będzie zdolne do aktów wiary, ale zalążek życia wiecznego już w niemowlęciu przez sakrament chrztu został złożony. Tak jak ono już ma rozum, a jeszcze nie jest zdolne go używać. Rodzice są od tego i w ogóle ludzka wspólnota, w której to dziecko będzie wychowywane, są od tego, żeby dziecko nauczyło się używać rozumu poprawnie, żeby używało go coraz lepiej, coraz głębiej i analogicznie z wiarą. I to Tomasz bardzo pięknie pokazuje.
O wysoce teologicznych, a zarazem wysoce praktycznych aspektach wiary mówił ojciec profesor Jacek Sali. Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Były to rozmowy o wierze Krzysztofa Chudzika. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.